Dziś w nocy doszło do awarii kolei w całej Polsce. Do podobnej awarii doszło również w Czechach, Indiach, Singapurze i prawdopodobnie w Pakistanie. W Polsce problemy nastąpiły w kilkunastu lokalnych centrach odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. PKP nie potwierdziło, że doszło do ataku cybernetycznego, a spółka Alstom zajmująca się infrastrukturą transportową przyznała się do błędu, który spowodował awarię. Czy to rzeczywiście tylko awaria? Może jednak cyberatak Putina? Nasz dzisiejszy gość Michał Kalinowski z kolei dolnośląskich mówi, że mało prawdopodobna jest przypadkowa awaria tej skali. A programista Marcin Palimonka twierdzi, że takie cyberataki przygotowywane są latami, by w odpowiedniej chwili móc szybko zaatakować. Jaka będzie reakcja NATO? Jakie są skutki wczorajszej wizyty premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie? O tym dziś porozmawiam z doktorem Tomaszem Pawłuszko z Instytutu Sobieskiego. A dziś także naszym gościem będzie Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego. Porozmawiamy o wizycie delegacji województwa we Lwowie. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Przypominamy, że możecie pisać komentarze na czacie, na Twitterze. One do mnie trafią. Postaram się je zadać pastorowi pod koniec programu. Przypominam o wsparciu telewizji Idź pod prąd. Dzisiaj temat kolei. Podobno o czwartej ta awaria się zaczęła, o czwartej w nocy. Na początku było mówione, że prawdopodobnie cyberatak. Teraz oficjalne kanały mówią, że to awaria. Ten Alstom, dostawca oprogramowania, chyba do tego mówi, że to jest ich wina. No, podobna awaria, mówiliśmy, w Czechach, Indie, Singapur, Pakistan. Twoim zdaniem awaria rzeczywiście, czy cyberatak jednak?
Awaria może być spowodowana przez sabotażystę i wtedy mamy awarię, a jednocześnie atak. Oczywiście może być też awaria spowodowana przez hakerów, czyli z zewnątrz jakieś osoby, instytucje włamują się do systemu operacyjnego danego przedsiębiorstwa i tam uszkadzają funkcjonowanie jakiejś infrastruktury informatycznej. Dla mnie nie ma tu przypadku, bo toczy się wojna, idą też dostawy na front ukraiński, także uderzenie w kolej jest, że tak powiem, w interesie Putina. Dodatkowo nakłada się na to wizyta premierów Polski, Czech, Słowenii.
No właśnie, no bo wczoraj, tak?
No właśnie, a już rano jest atak na czeskie i polskie koleje, no także jak ktoś chce, żebym wierzył w jakieś dementi w tym momencie, no to ja się tylko uśmiechnę. Ja się uśmiechnę, szczególnie, że eksperci od obrony cybernetycznej podkreślają, że od stycznia nasiliły się już ataki na system kolei polskich.
Tak, gościem RMF-u 24 był profesor Marek Pawlik, to jest dyrektor do spraw interoperacyjności Instytutu Kolejnictwa. On wskazuje też, że przecież dopiero co był też atak na koleje białoruskie. Jego zdaniem rzeczywiście trwa wojna hybrydowa, cyberwojna. Mówi, że nie ma co do tego wątpliwości.
Tu myślę, jeszcze ważna jest ta uwaga, prośba premiera Kaczyńskiego o wysłanie sił pokojowych NATO, sił zbrojnych NATO na teren Ukrainy. Oznacza to też czyste niebo bez ruskich agresorów i tak dalej. I zobaczcie, tu następuje już atak na państwo NATO, bo jeśli to był atak sabotażowy lub atak cybernetyczny, jest to atak zbrojny w czasie wojny. Dzisiaj wojna ma szersze pojęcie niż tylko armaty, czołgi, karabiny, ale właśnie dezinformacja, to już od dawna jest ten atak. Teraz byłby materialny atak, można powiedzieć, w tkankę, kluczową tkankę gospodarczą, komunikacyjną państwa NATO. Gdyby tutaj oficjalnie powiedziano tak, to ruski atak, musiałaby być odpowiednia reakcja NATO. Stąd myślę, dzisiaj jest takie mówienie, a to tylko awaria.
Ja pamiętam jeszcze gdzieś na początku wojny, czy może nawet tuż przed, albo to mówił przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, albo NATO, mówił, że nawet cyberatak może spowodować odpowiedź właśnie artykułu 5 tam kwestii NATO. Porozmawiamy, pokażemy Państwu teraz rozmowę z Michałem Kalinowskim, maszynistą kolei dolnośląskich, jak wygląda sytuacja właśnie na kolei.
Jest z nami Michał Kalinowski, maszynista kolei dolnośląskiej. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie.
Witam Cię, witam Państwa, dzień dobry.
Michale, Ty pracujesz na kolei już 5 lat. Dzisiaj rano, podobno o 4 w nocy, doszło do dużej awarii w całej Polsce, podobno też w Czechach. PKP podaje, że awarii uległo kilkanaście tych centrum sterowania lokalnych. Podobno 820 km linii kolejowej w kraju jest uszkodzonych. Trwa sprawdzanie, czy doszło do cyberataku. Jak obecnie wygląda sytuacja z Twojej perspektywy?
No ja rozmawiałem już z jednym z dyżurnych, właśnie, który pracuje w takim lokalnym centrum sterowania. No sytuacja od samego początku się nie poprawiła, jest ciągle taka sama. Ruch jest prowadzony ręcznie, czyli na te wszystkie stacje, które zwykle są sterowane z jednego miejsca, muszą zostać wysłani pracownicy. Oni jeżdżą, muszą zabezpieczyć te rozjazdy ręcznie, sprawdzić ich położenie, ponieważ nie ma kontroli nad tymi rozjazdami, więc to wszystko zajmuje naprawdę dużo czasu. No i jak mówię, no na razie nic od samego rana się nie poprawiło. Pociągi cały czas są opóźnione, ludzie jeszcze, niektórzy do nas nie dojechali do pracy, którzy mieli już tu być od wczesnego rana.
Wygląda to na taką awarię w całej Polsce. Powiedz, czy też mam informację, że w Czechach podobna awaria jest. Czy to mogło nastąpić przypadkowo, czy to rzeczywiście jest, to musiało być cyberatak? Jak się zdaje?
No nie, no przypadkowo to może wystąpić awaria pojedynczych, utraty sterowania nad pojedynczymi rozjazdami, ewentualnie całe jedno lokalne centrum sterowania może ulec jakiejś tam awarii, ale no nie aż tyle, nie kilkanaście w całej Polsce jednocześnie. I usterka polega na tym samym, z tego co wiem. Także to jest bardzo mało prawdopodobne, myślę, że prawdopodobieństwo wynosi, naprawdę jest niewielkie.
Powiedz, też rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś, że głównie uszkodzone są te linie wschód-zachód. Powiedziałeś, że usterka polega na tym samym. Możesz coś laikom bardziej, nie wiem, wyjaśnić, na czym polega ta usterka?
Dyżurny w takim lokalnym centrum sterowania nie ma kontroli nad rozjazdem. Nie wie, w jakim jest położeniu, czy on, na który tor prowadzi rozjazd, więc trzeba tę drogę przebiegu pociągu zabezpieczyć, żeby pociąg mógł bezpiecznie dojechać, przejechać przez stację po torze, po którym miał jechać. Trzeba się upewnić, że na tym torze nic nie ma i rozjazd no, jest położony właściwie.
Mhm. Powiedz, ty, tak jak powiedzieliśmy na początku, pracujesz już 5 lat, widziałeś coś takiego podobnego na kolei, awarię tego typu, tej skali?
Nie, to były zazwyczaj pojedyncze rozjazdy, utrata kontroli nad rozjazdem i to na odcinku kilkudziesięciu lub kilkuset kilometrów. Jedna taka usterka czasami się zdarza, ale no to tyle.
A co to oznacza dla pociągów taki cyberatak? Czy mogłoby się zdarzyć, że doszłoby do zderzenia, do kolizji, do wypadku jakiegoś kolejowego wskutek takiego cyberataku czy podobnego?
Myślę, że no, gdyby dyżurny nie dopilnował tego, może zbagatelizował ten brak kontroli nad rozjazdem, wtedy skierowałby pociąg na nie upewniając się, w jakim położeniu jest rozjazd, to oczywiście jest możliwość jakiejś katastrofy.
Mm-hmm. To powiedz na koniec, jak wygląda gdzieś tam dalsza perspektywa, w jakim czasie to zwykle jest naprawiane, czy to jest też tak, że to będzie naprawione i tyle, czy gdzieś tam jakieś koszty tego ataku będą jakieś długotrwałe i to będzie wymagało długotrwałego naprawiania?
No z tego co wiem, to nasi kolejarze też nie wiedzą, kiedy uda się naprawić usterkę. Taka usterka nigdy wcześniej nie występowała, więc nikt nie wie, ile to potrwa.
Mhm. Michale, dziękuję bardzo serdecznie. Życzymy, nie wiem, czy można życzyć spokojnego dnia dzisiaj w pracy. Także był z nami Michał Kalinowski, maszynista kolei dolnośląskich. Jeszcze raz dzięki bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No tak by wynikało z oświadczenia tego dostawcy sprzętu, że to taka rutynowa, tam im się przestawiło coś czasem i tak dalej. Tu z praktyki naszych kolejarzy wynika coś całkowicie innego. Taka awaria, równocześnie taka sama w tych wszystkich centrach sterowania, nie mogła się spontanicznie pojawić. Także no, widzicie potwierdzenie tego, co ja jako laik od razu, że tak powiem, mając wyczulony na ruską działalność, że tak powiem, nos, od razu wyczułem i to się potwierdza.
Gdyby był jakiś błąd w oprogramowaniu, myślę, że to miałoby szansę wystąpić w wielu miejscach, ale tu ciekawe, co Michał też mówił w prywatnej rozmowie, że na przykład pociągi z Wrocławia do Poznania normalnie jeździły, no a problem był właśnie ten kierunek wschodni, tam Przemyśl, to w ogóle nie ruszyły jeszcze, Kraków, no, mieli Katowice, też właśnie jest problem, na przykład Warszawa-Gdańsk, także no...
Jeśli ta firma mówi prawdę...
Jeśli to jest przypadek, to taki to niezwykły.
To została skompromitowana, powinna wycofać z rynku albo trzeba by zrezygnować z usług takiej firmy i powinny być wielomilionowe odszkodowania. Nie słyszałem o tego typu rzeczach, także myślę, że to jest próba ukrycia rosyjskiego ataku na państwo NATO.
Pokażmy teraz Państwu rozmowę z Marcinem Palimonką, znacie go dobrze z naszej telewizji, to jest programista, on opowiada trochę więcej o atakach, nie mówimy konkretnie o tym ataku, ale konkretnie o ogólnie jak cyberataki na taką infrastrukturę wyglądają.
Jest z nami Marcin Palimonka, programista, informatyk, witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Państwa, dzień dobry.
Marcinie, dzisiaj całą Polskę obiegły informacje o ataku, prawdopodobnie ataku cybernetycznym na kolej w Polsce, w Czechach. Powiedz nam od strony programisty, jak taki cyberatak na taką infrastrukturę wygląda.
No z perspektywy takiej już stricte, powiedzmy, strategii cyberwojennej, czy nawet takich działań kryminalnych, jak przeprowadzają, powiedzmy, hakerzy, amatorzy, to zazwyczaj to wygląda tak, że najpierw taka sieć jest rozpoznawana, czyli ci hakerzy prowadzą rozpoznanie, co ewentualnie można by z nią zrobić, szukają podatności, a później infekują tą sieć, infekują te systemy, czyli i po prostu dbają o to, żeby być obecnym w danym systemie. No i później mogą, i będąc już w środku danego systemu, mogą go rozpoznawać dalej, czyli infiltrować i już, powiedzmy, będąc obecnymi w systemie, sprawdzają, jakie szkody mogą wyrządzić i co mogą zrobić. No i oczywiście, gdy oni już wiedzą wszystko, co mogą osiągnąć, to zazwyczaj nie robią tego od razu, tylko albo czekają, jeżeli to są zwykli kryminaliści, to czekają na to, żeby im to się opłacało finansowo. Jeżeli to jest jakaś armia cybernetyczna, czyli powiedzmy Rosjanie, Chińczycy czy Amerykanie, to czekają na to, żeby im się to opłacało w tej wojnie cybernetycznej, zrobić to w odpowiednim momencie politycznie i strategicznie. Więc jeżeli już są gotowi do tego, to zazwyczaj wtedy atakują i doprowadzają do największych szkód. Bo też, jak wspominają eksperci ze Stanów Zjednoczonych, od doktryny tej cyberwojny, bo cyberwojna to już coś tak dużego, że już ma nas nawet swoją doktrynę, to cyberataku, to jest taka ważna zasada, cyberataku nie da się wyprowadzić w momencie, kiedy zajdzie potrzeba jego wyprowadzenia. Trzeba jakby zaatakować wcześniej, wkraść się do sieci wroga w sposób niepostrzeżony i być tam obecnym i zaatakować dopiero jak już potrzebujemy tego strategicznego uderzenia, to wtedy możemy go wyprowadzić, jak już te, powiedzmy, cybernetycznie jest się obecnym w sieciach wroga. No zresztą doktryna wojenna z Armii Stanów tej cybernetycznej zakłada, że istnieją sieci czerwone, niebieskie i szare. Czerwone sieci to właśnie sieci niebieskie sieci to sieci Stanów Zjednoczonych i również sieci chronione przez cybernetyczną armię Stanów Zjednoczonych. Czerwone sieci to sieci wroga i sieci właśnie, które są na celowniku, a szare to wszystkie inne. No więc widać tu to wyraźne zaznaczenie. No i Stany Zjednoczone z tego, co się orientuje, a musiałbym zweryfikować to w aktualnej doktrynie wojennej Stanów Zjednoczonych, też zakładają swoją obecność w sieciach wroga, więc jeżeli Stany zakładają, to na pewno też Rosjanie i Chińczycy zakładają swoją obecność w sieciach wroga i czekają na ten dogodny moment, więc jakby te działania zakulisowe toczą się jakoś cały czas, tylko ich nie widzimy.
Czyli rozumiem, że oni, jeżeli to był atak, no to musieli go przygotować długo wcześniej, a teraz dopiero gdzieś tam poszła decyzja, także go realizujemy. Powiedz troszkę o konsekwencjach, no bo rozmawiałem z Michałem Kalinowskim, jakie są konsekwencje teraz, pociągi stoją, ludzie mają opóźnione przejazdy, nie wiadomo ile to potrwa, ale jak, jeśli chodzi o system informatyczny, jak taki atak może być kosztowny, jak to wygląda, czy po prostu gdzieś tam coś zostanie łatwo naprawione i będzie wszystko działać, czy gdzieś tam wymaga to długomiesięcznych jakichś napraw?
To wszystko właśnie zależy, jeżeli będziemy już wiedzieć coś więcej o tym ataku, to wszystko zależy od specyfiki tego, co zrobiono. Zazwyczaj w takich atakach celuje się na jak największą uciążliwość, czyli finansową i tą też społeczną. No, ludzie są sfrustrowani, że nie mogą gdzieś jechać, a spółka traci, no bo nie może nic sprzedać. Następuje całkowity paraliż. Więc myślę, że przestępcy czy armie wroga głównie celują w to, ale jeżeli chodzi o takie straty stricte informatyczne, kiedy to da się naprawić, no to takie rzeczy mogą trwać paru godzin, paru minut, paru tygodni, że sieć jeszcze nie wróciła w pełni do sprawności, bo nieraz jest tak, że ci powiedzmy przestępcy, kryminaliści czy cybernetyczna armia wroga jest na tyle złośliwa i przebiegła, że potrafi na przykład skasować bazy danych i zadbać o to, żeby nie było ich backupów, czyli kopii zapasowych, i wtedy przywracanie przedsiębiorstwa po czymś takim może trwać naprawdę długo. To są najgorsze takie scenariusze. No, zazwyczaj to się w większości przypadków, z którymi się spotykam, to się da w jakimś znośnym czasie przywrócić do funkcjonowania, ale straty są głównie finansowe i społeczne, czyli klienci są sfrustrowani i problemy są, powiedzmy, finansowe dla spółki. Tutaj przy PKB na chwilę obecną brak mi jakichkolwiek większych informacji, żeby stwierdzić, bo rozrzut może być ogromny tych straty, a ciężko ocenić.
A powiedz jeszcze na koniec, jak to jest, jeśli chodzi o przyszłość, czy państwo po takim ataku będzie mocniejsze, bo jakoś się bardziej zabezpieczy przed takim atakiem, zobaczy przykład, no, czy raczej to jest tak, że taki atak mocno osłabia?
Tak, i to wszystko zależy też, no, tam przede wszystkim od tej naszej cyberarmii powiedzmy. Inna sprawa jest taka, że zasadniczo ciężko w cyberprzestrzeni jest chronić te, powiedzmy, sieci publiczne, strategiczne, bo to jest bardzo złożone zagadnienie i nawet w sektorze prywatnym brakuje rąk do pracy w cyberbezpieczeństwie, więc w państwowości też brakuje. I bardzo ciężko to zabezpieczyć, więc no ja nie wiem, tutaj to jest też kwestia decyzji politycznych. Nie wiem, jak to będzie wyglądać na przyszłość. No na pewno powoduje to pewne otrzeźwienie. Ludzie, jak to się mówi, Polak mądry po szkodzie, zaczynają weryfikować sieci, sprawdzać. Może będą jakieś audyty. Często to się zdarza w prywatnych przedsiębiorstwach. Mam nadzieję, że w państwowym sektorze też tak to zadziała.
Miejmy taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Był z nami Marcin Palimonka, programista.
Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu.
A teraz jest już z nami dr Tomasz Pawłuszko, Instytut Sobieskiego Uniwersytetu Opolski. Witamy pana doktora bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, dzisiaj od rana informacje o awarii na kolei. Na początku było mówione, że prawdopodobnie cyberatak. Teraz oficjalne komunikaty mówią, że nie cyberatak, że to był błąd oprogramowania. Pana zdaniem, jak to wygląda? Czy zbieżności, okoliczności są mało przypadkowe? Tak? Wczoraj wizyta w Kijowie, dzisiaj w nocy ta sama godzina za rozpoczęcie wojny, no ale oficjalne komunikaty mówią o awarii. Jak jest pana zdaniem?
Przyznam szczerze, że nie znam szczegółów, ale rzeczywiście ktoś tym pociągiem niedawno podróżował. I może to jest jakaś forma prowokacji ze strony rosyjskiej, a może rzeczywiście wiosna zaskoczyła kolejarzy.
Porozmawiajmy troszkę więcej w takim razie o tej wczorajszej wizycie w Kijowie. Był premier Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński. No taką głównym echem odbiła się ta propozycja tych sił neutralnych, sił NATO, tak, pokojowych, żeby je w Ukrainie umieścić. No teraz jest wielka dyskusja. Jedni mówią, że to jest takie ziarno, na przykład premier Morawiecki mówi, że no oni mówią takie propozycje, żeby gdzieś tam to kiełkowało, żeby przekonywać. Minister Błaszczak też powiedział, że przedstawił na forum NATO tą propozycję. Stany Zjednoczone powiedziały, że obecność amerykańskich żołnierzy przedłużyłaby wojnę, że na razie nie chcą tego robić. Opozycja krytykuje PiS za to, że no oni mówią takie deklaracje wcześniej nie ustaliwszy. Pana zdaniem, jakie są skutki tej wizyty w Kijowie? Czy to był tylko jakiś polityczny PR, czy ważna wizyta, która przyniesie korzyści Polsce, Ukrainie?
Trudno powiedzieć. No, ja widziałem wasz program, fragmenty jego dwa dni temu, jak ta wizyta była. I byłem tak trochę zaskoczony właśnie, że takim bardzo pozytywnym jej odbiorem, ponieważ no właśnie, nie wiedzieliśmy o tej inicjatywie wcześniej. Tutaj rząd mówi, że około tydzień temu informował na spotkaniu Unii Europejskiej, na spotkaniu Rady Europejskiej o planach takiego wyjazdu i że będzie taki wyjazd organizowany, ale inne kraje europejskie nie były za bardzo chętne do tego. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi o NATO, również wydaje mi się, że zostało tylko wspomniane i wygląda na to, bo jeśli po owocach mamy poznać, prawda, to po owocach widzimy, że tak naprawdę nie ma efektów realnych tej wizyty. Na pewno ważna to była wizyta pod kątem symbolicznym. Tak? No, Ukraińcy dostali przekaz, że Zachód jest z nami, że przywódcy się nie bali, że Kijów jest wciąż dostępny, że państwo ukraińskie działa. Tak więc to był taki przekaz bardzo symboliczny. Natomiast co do treści tych wypowiedzi, to może jeszcze powiem za chwilkę. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zaciekawiła tutaj, to jest fakt, że w Polsce coraz częściej kampania wyborcza dotyczy spraw zagranicznych, czyli na przykład Donald Tusk w tym samym czasie był w Budapeszcie na wiecu opozycji przeciwko Wiktorowi Orbanowi. No więc prezes Kaczyński też zorganizował wyprawę zagraniczną. Tak więc ta kampania tak naprawdę lokalna w Polsce toczy się też już za granicą. To jest nowość w polskiej polityce. Natomiast jeśli chodzi o samą kwestię misji pokojowych, to ja mam wrażenie, że to był taki pomysł w stylu Lecha Kaczyńskiego. I oczywiście nawiązanie do tej idei, zarówno jeśli chodzi o teorię, jak i chodzi o wykonanie. Dlaczego tak? Ponieważ Lech Kaczyński, czy nawet wcześniej, czy później Radosław Sikorski mieli często takie pomysły stworzyć europejską armię. No i cóż, no i faktycznie w teorii to jest możliwe, ale w praktyce się nie da, tak? Ponieważ traktat lizboński zabrania, żeby Unia Europejska miała armię. Nawet NATO nie ma własnej armii, tylko ma ją armię państwa członkowskie. Tak więc w tym przypadku, jeśli mówimy o misji pokojowej, to zaraz mogę wytłumaczyć, na czym taka misja pokojowa polega. Chodziłoby przede wszystkim o to, żeby powiedzieć coś, co nie zobowiązuje ani Polski, ani sojuszników, bo misje pokojowe mają miejsce już po konflikcie, a nie w trakcie zazwyczaj, a jednocześnie powiedzieć coś, co Ukraińcy uznają za coś pozytywnego, a prezes PiS zawsze będzie mógł się wycofać, że on chciał, ale sojusznicy z NATO nie chcieli, może byli tchórzliwi, a my chcieliśmy działać, nie udało się, nie nasza wina. Tak więc no, nie poniesie za bardzo konsekwencji tutaj ani politycznych, ani jakichś wyborczych prezes Kaczyński za tą wypowiedź. No ta wizyta, myślę, będzie odnotowana jako symboliczna, ale jako taka, która przełomu nie przyniosła, bo nie słyszeliśmy o jakichś nowych rodzajach broni czy czegoś, o co realnie domagają się Ukraińcy w głównych stolicach Zachodu.
Pastor Pałchecki, jak ty oceniasz po tych już dwóch dniach efekty tej wizyty? No bo na przykład no, przeciwnicy Jarosława Kaczyńskiego PiS-u wskazują, że to on nawet przyniósł korzyść Rosji tą wizytą, no bo wzmocnił to skrzydło wojenne w Rosji, pokazując, że NATO chce wejść na Ukrainę. No mówię, opozycja krytykuje go za to, że gdzieś tam to nie zostało uzgodnione.
No to jakiś poważny szpagat, no bo już jak trwa wojna, no to już jest wzmocnione odpowiednio to stronnictwo wojenne, bo ono wygrało i wojna się rozpoczęła. Także ten zarzut opozycji uznaje za kompletnie nietrafiony, że tu jest jakaś korzyść dla Putina. Myślę, że dla Putina trudno tu doszukać się jakiejś korzyści, bo tak jak pan doktor powiedział, przynajmniej Ukraińcy uzyskali jeszcze dodatkową motywację do wytrwania, do bohaterskiej obrony, do niszczenia tych zagonów mordoru ruskiego. Także tutaj już chyba, że ktoś ma na myśli klęskę rosyjskiej armii jako sukces Putina, no to tylko tak bym to mógł podłączyć. Jeśli chodzi o te aspekty międzynarodowe, ja bym poczekał. To zdystansowanie się Amerykanów, moim zdaniem, ono jeszcze niczego nie oznacza, bo przypominam, że równolegle wydarzyły się dwie poważne rzeczy. Zarówno Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie, jak i sam prezydent Biden w wywiadzie prasowym nazwał mordercę Putina mordercą, tam terrorystą czy zbrodniarzem wojennym.
War criminal chyba tak.
War criminal, no. Także tu już oznacza, że nikt ze świata zachodniego nie powinien z tym satrapą, watażką, mordercą, tchórzem rozmawiać. Nie? Tu teraz wychodzą oczywiście różne sprawy, tam na przykład, że dyplomacja Finlandii toczyła oprócz tam dyplomacji francuskiej rozmowy, ale to już jest przeszłość. Mam nadzieję, że to zamyka kontakty z Putinem jako z takim partnerem do rozmów dyplomatycznych. Jednocześnie nastąpiła decyzja o przekazaniu Ukrainie ogromnych ilości broni. Tam zdaje się 800 milionów dolarów.
Tak, o tej wartości.
I tu broń przeciwpancerna, jednorazowe na przykład pociski, takie RPG szwedzkie, które są bardzo tanie i jednocześnie no, takie łatwe do użycia, szybkie w działaniu i bardzo skuteczne. To jest jakaś taka wymierna pomoc. No, dodatkowo przeciwlotnicze rakiety różne ręczne i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że ten głos Jarosława Kaczyńskiego, dalej będę go bronił nietradycyjnie, jednak zobligował, czy zmusił troszeczkę świat zachodni do zaostrzenia retoryki, a ta groźba, że już padła propozycja udziału NATO i to z jednego z państw NATO, jest myślę nie bez znaczenia. Tu oczywiście oni będą mówić niekonsultowane, niegotowe, to tam śmami ować, ale w przestrzeni międzynarodowej wreszcie któreś państwo i chwała, że zrobiła to Polska, zresztą tu razem z Czechami i Słowenią, wypowiedziała to, czego oczekują wolni ludzie Zachodu, NATO, zaangażuj się.
Porozmawiajmy, panie doktorze, jeszcze chwilę właśnie o tym sprzęcie, bo rozmawialiśmy tydzień temu z panem doktorem o tych polskich migach, które miałyby na Ukrainę trafić. Teraz Stany Zjednoczone wtedy mówiły, że migi może niekoniecznie. Teraz były te wypowiedzi, bardziej mają trafić te rakiety z armii słowackiej S-300, te systemy przeciwlotnicze, bo mówią Amerykanie, że Ukraińcy wciąż mają chyba 56, powiedzieli, myśliwców czy wszystkich samolotów. Tego już nie pamiętam, no ale jeszcze mają dosyć dużo samolotów, wykonują 5 do 10 lotów dziennie, że na razie myśliwców nie potrzebują. Też to, co pastor wspomniał o tym nowej transzy uzbrojenia dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych. Tam mają być nowe jakieś drony, kamikadze. Jak pan ocenia ten rozwój pomocy Zachodu Ukrainie?
Uważam, że to jest bardzo mocna i twarda odpowiedź prezydenta Bidena na przebieg konfliktu, który to przebieg pozwala Zachodowi rzeczywiście wysłać taką dużą pomoc. Znaczy, że Ukraina wypadła wiarygodnie, że jest duża szansa na zwycięstwo w tym konflikcie. I w związku z tym Zachód nie waha się wysłać dziesiątek tysięcy sztuk broni na Ukrainę. Bo gdyby bronił się tylko Lwów i zachodnia Ukraina, no to wówczas Zachód starałby się dążyć do negocjacji, organizowałby szczyty dyplomatyczne i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy Ukraińcy na polu walki pokazują, że ta broń jest skuteczna, co jest rzeczywiście pewną nowością, bo mamy do czynienia z wojną na pełną skalę, gdzie Rosjanie użyli ciężkiego sprzętu i okazuje się, że ciężki sprzęt może zostać bardzo łatwo unieruchomiony przez pojedynczych żołnierzy dysponujących bronią ręczną, przeciwlotniczą, przeciwpancerną i taka broń bardzo łatwa w transporcie, masowo produkowana, Podobnie zresztą jak w wielu innych przypadkach wojen asymetrycznych, ta broń może być bardzo łatwo dostarczona i będzie dostarczona. Ja mam wrażenie, że ta broń częściowo już na Ukrainie jest i w zasadzie no, prezydent Biden po prostu potwierdził, że taka liczba tej broni zostanie wysłana. Może będzie wysłane tego jeszcze więcej, no bo są pewne wypowiedzi oficjalne, a są też po prostu rzeczywistość. Ja zwrócę uwagę na fakt też, o którym mówił pan pastor, to znaczy jeśli jesteśmy na wojnie informacyjnej, bo ta wojna w sferze informacyjnej też trwa, to obie strony mogą trochę przesadzać, mogą coś zadeklarować, albo mogą powiedzieć coś, co jest kompletnie, rok temu by się wydawało całkowicie bajkowe, ale w tej chwili każdy może pomyśleć, włącznie z Rosjanami, a może coś w tym jest, a może to jest balon próbny, a może to jest rzeczywiście było konsultowane i oni się tylko tak taktycznie od tego odżegnują, prawda, że mówią, że tego nie będzie, że samoloty czy tam inny sprzęt nie przyjdzie. Ale skoro temat się pojawia, już samo pojawienie się tematu w debacie publicznej pokazuje, że różne opcje są rozważane i Rosjanie też muszą wtedy planować, co się wydarzy, jak to wpłynie na naszą ekspansję, jak to wpłynie na inwazję, na morale żołnierzy, zetknięcie się z bronią tego typu, że Ukraińcom tej broni nie brakuje. Bo jeszcze na początku wojny Rosjanie mogli zakładać, a Ukraińcy się wystrzelają w tydzień i po prostu potem ich zajmiemy, bo armia zostanie odizolowana, miasta zostaną otoczone, no i Ukraińcy po prostu się poddadzą. Tymczasem no, nie udało się Rosjanom zająć żadnego poza Chersoniem dużego miasta i w Chersoniu mają kłopoty i ich zarządzanie tym miastem jest żadne, w związku z tym żadne inne ukraińskie miasto też nie podda się, prawda? Ponieważ cywile nadal będą protestować, a Rosjanie są najeźdźcami, więc ta broń ręczna, która nawet po niewielkim przeszkoleniu żołnierza może być użyta i będzie skuteczna przeciwko sprzętowi takiemu jak helikoptery, drony przeciwnika i tak dalej, no to jest bardzo dobra wiadomość dla Ukraińców. Wspomnę jeszcze o tej technice wojskowej, o tych dronach nowego typu, które Ukraińcy dostaną od Amerykanów. Nie znam tutaj szczegółów, ale jest to, z tego co słyszałem i czytałem dane w czasopismach wojskowych, to jest to sprzęt, jeden z najlepszych na świecie, bardzo nowoczesny, który jest w stanie uderzać w sprzęt wroga z wielu kilometrów. Jak widzieliśmy te drony Bayraktar tureckie, które są w stanie zestrzelić czy zniszczyć sprzęt naziemny powiedzmy z kilometra czy z dwóch. Tutaj mówimy o sprzęcie, który jest w stanie używać broni naprowadzanej z wielu kilometrów, pozostając niewykrytym, bo dron jest na tyle nieduży, że radary mylą takie urządzenia z ptakami czy z drzewami. Tak więc to jest bardzo duży atut dla Ukraińców. No i ze strony Zachodu świadectwo solidarności, ale też wiary w to, że Ukraińcy sobie poradzą.
Jeśli chodzi o te drony kamikadze, tam dwa rodzaje dronów mają być dostarczone Ukraińcom. Widać, że to są właśnie pod kątem takiej wojny partyzanckiej albo wojny no, na bardzo bliskie odległości, gdzie wymieszane są jednostki z obu przeciwnych stron. Ten tańszy wariant, około 20 tysięcy złotych koszt takiego drona, wystrzeliwany z plecaka praktycznie, tam jest rura 60 cm mieszcząca się w plecaku, czyli no, żołnierz samodzielnie nawet może tym operować. Ma to zasięg 10 kilometrów i ma oczywiście te walory obserwacyjne naprowadzania jakiejś innej, cięższej artylerii. No a ostatecznie, dlatego jest nazywany kamikadze, ma coś w rodzaju granatu, który kierunkowo lub dookoła może zniszczyć tak jak rzucenie zwykłego obronnego granatu. Drugi cięższy rodzaj to jest około 27 już kilogramów, to jest zasięg już 80 kilometrów, czyli no dość poważny, tam zdaje się 40 minut lotu.
Panie doktorze, chciałem zapytać jeszcze o straty rosyjskiej armii, bo znamy te liczby, one są dosyć duże, tam się już mówi 13,5 tysiąca żołnierzy, chyba pod 400 czołgów i teraz różne są głosy, na przykład gdzieś czytałem komentarz jednego z polskich historyków, powiedział, że no dla Rosji tam 200-300 czołgów to jest tak jakby stracić 25 złotych. Jak pan ocenia takie głosy, czy to rzeczywiście jest żadna strata, no bo na przykład z drugiej strony wczoraj albo przedwczoraj obiegła informacja zdjęcia z tych wabików pociska Iskander. To jest coś, co Rosjanie użyli na Ukrainie, o czym NATO gdzieś tam wiedziało, ale na razie nie miało wcześniej dokładnych informacji, jak to wygląda. To są jakieś takie wabiki, które ten pocisk wypuszcza w trakcie lotu, żeby zmylić obronę przeciwlotniczą. Czy to jest tak, że rzeczywiście Rosjanie się wyprztykają, wystrzeliwują z najlepszego sprzętu gdzieś tam i teraz przez lata Zachód będzie miał możliwość badania tego sprzętu, przeciwdziałania, zabezpieczenia się na przyszłość w razie jakiejś konfrontacji? Czy te straty rzeczywiście są dla Rosji poważne? No, czy to jest gdzieś tam właśnie tylko 200 czołgów i to nic nie znaczy?
Te straty są poważne, ponieważ Rosjanie oczywiście mają dużo czołgów, kilkanaście tysięcy, ale one są w magazynach, one są rozciągnięte po całym terytorium Federacji Rosyjskiej i punktowo Rosjanie zgromadzili, widzieliśmy, prawda, jesień, zimę, jak Rosjanie ten sprzęt gromadzili i w zasadzie nie przekroczyli chyba bariery 200 tysięcy żołnierzy, więc ten sprzęt jest adekwatny dla liczby wojsk przeznaczonych do inwazji. Tak? I widzimy, jak ten sprzęt pracuje, tak? I widzimy, jak wyszkolone są załogi. Ja myślę, że Ukraińcy trochę zawyżają straty sprzętu, ale nadal to są ogromne liczby, to jest ponad 2000, grubo ponad 2000 jednostek sprzętu, co pokazuje, że ta wojna ma wymiar partyzancki, że Rosjanom nie udało się zmusić Ukraińców do walnych bitew, a jednocześnie to jest ogromne terytorium. Jest też czynnik pogodowy, który sprawia, że, o czym też już mówiliśmy wcześniej, tak, że rosyjskie czołgi grzęzną albo przez chwilę jest mróz, no to z kolei wojska marzną. Widać, że nie byli za dobrze przygotowani do tego wcześniej, że morale jest niskie, że te czołgi często są porzucane, że brakuje paliwa, że szwankuje logistyka, że tak naprawdę te wojska poruszają się wolno. Mamy pad na linii frontu, który wynika z tego, że Rosjanie rozciągnęli front na ponad 1000 kilometrów i wtedy nawet dosyć duże siły rosyjskie po prostu są zatrzymywane, bo no, logistyka też musi być wtedy rozciągnięta. A Ukraińcy niszczą zaplecze też logistyczne od jakiegoś czasu. Tak więc nie widzę tutaj możliwości sukcesu przy tej taktyce, więc Rosjanie zaczęli bombardowanie ludności cywilnej, co jest też świadectwem bezradności. Jeśli chodzi o te zapasy czołgów czy samolotów, oczywiście Rosja ma tego dużo, natomiast to by wymagało dodatkowej mobilizacji. To by wymagało dodatkowych miesięcy tak naprawdę zmian w polityce wojskowej, obronnej. To by wymagało też dodatkowego nawet poboru, prawda? Bo Rosja owszem ma prawie 1 000 000 żołnierzy, ale ci żołnierze są w różnych jednostkach. To jest też flota, to są wojska kolejowe, to są różne typy wojsk, wojska kosmiczne, które nie są używane w tego typu konflikcie za bardzo. Więc tutaj owszem, no jeśli spojrzymy na liczby bezwzględne, to Rosja tych żołnierzy ma dużo więcej. Ale przy obecnych stratach sprzętowych spróbujmy sobie wyobrazić, że nagle Rosja musi dostarczyć powiedzmy 500 czołgów dodatkowo. Tak o, po prostu. To jest ogromny wysiłek, który byśmy zauważyli. Widzimy, że to nie bardzo się dzieje. Tak więc straty sprzętowe są ogromne na takim odcinku frontu, więc ja bym się tutaj nie zgodził z opinią takich właśnie historyków, którzy mówią, że no, globalnie Rosja ma więcej. Wiemy, ale ile używa w wojnie? Ile ma żołnierzy przeszkolonych do obsługi tego typu sprzętu? Widzimy, że wysłano nawet poborowych. No tak więc też dowiedzieliśmy się parę rzeczy o rosyjskiej armii, które są niekorzystne dla rosyjskiej armii. I oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, ten sprzęt, tak jak zestawy pancer, czy czołgi T-90, czy śmigłowce i tak dalej, że ten sprzęt na pewno zostanie częściowo przekazany Zachodowi do rozpoznania. I długofalowo to też uderzy w rosyjski przemysł zbrojeniowy. Tak to już tak na marginesie.
Myślę, że tak jak pan doktor powiedział, no to na Wikipedii jak się czyta, no to rzeczywiście pewnie ta, czy w innych opracowaniach te 12 tysięcy rosyjskich czołgów, to brzmi dumnie, ale w magazynach stoją w większości też przestarzałe maszyny, a te, które oni tracą na Ukrainie, no to są te zmodernizowane, na przykład T-72, TB-3, no to oni to produkują od ostatnich, nie wiem, 5-7 lat, także tracą ten stosunkowo najlepszy swój sprzęt. Jeszcze o tych rezerwach chciałem chwilę na koniec porozmawiać, bo głośno było, Rosjanie mówili, że tutaj kilkanaście tysięcy Czeczeńców już do nich jedzie, potem, że 16 tysięcy bojowników tam z Bliskiego Wschodu, potem, że Białoruś zaraz wkroczy, to też przecież było w zeszłym tygodniu mówione. Widać, że potem, że ściągają wojska tam z Górnego Karabachu, chyba te siły pokojowe, że oni te rezerw poszukują, ale na razie jakoś nie słychać, żeby to wypalało, no bo tych jakichś dziesiątków tysięcy gdzieś tam Syryjczyków na razie nie widać na Ukrainie. Czeczeńcy też chyba jakiegoś tam wielkiego przełamania nie zrobili. Rzeczywiście brakuje, myśli pan doktor, Rosji ludzi, czy może Rosjanie już nie chcą walczyć, widząc takie duże straty?
Myślę, że i to, i to. Znaczy, na pewno te oddziały nie przechylą szali zwycięstwa, bo kilkanaście tysięcy żołnierzy wyszkolonych do walk partyzanckich nie zdobędzie ukraińskiego miasta, czy nie pokona dywizji zmechanizowanej. Tak więc no, tak jak skończyła ta brygada czeczeńska na początku wojny, tak prawdopodobnie skończą pozostałe oddziały lekkozbrojne partyzantów, ponieważ to jest teren dużych operacji wojskowych. I owszem, nawet oddziały piechoty mogą być skuteczne do walk z tego typu taktyką, jaką mają Ukraińcy. Natomiast znów to jest za mało. To świadczy o tym, że Rosji brakuje rezerw. To świadczy o tym, że nie ma za wiele szans na mobilizację. Więc szuka się już szybko przeszkolonych najemników, specjalistów różnego typu, którzy będą w stanie straszyć, terroryzować ludność, ale wiemy doskonale, że to nie zadziała, ponieważ no, to tylko rozwścieczy Ukraińców jeszcze bardziej i zwiększy koszty potencjalnej reparacji, a straty będą dużo, dużo większe. Poza tym też ci partyzanci często nie umieją obsługiwać rosyjskiego sprzętu, bo to są osoby, które funkcjonują poza reżimem wojskowym typowej armii rosyjskiej. Tak więc no, to znaczy, że Rosjanie starają się dostosować do techniki walki partyzanckiej Ukraińców, ale to jest po prostu środek ad hoc i też świadectwo, moim zdaniem, bezradności, bo tak jak pan redaktor wspomniał, te czołgi T-72. Rosjanie kilka lat temu wyciągnęli 1000 czołgów, które mieli na Syberii, stare T-72, domodernizowali je do obecnego standardu i w ten sposób nagle 1000 czołgów się pojawiło. Mają też starsze T-64, T-62, to już 60-letnie czołgi. Nawet jeśli są to czołgi z dobrą siłą rażenia, z dobrym pancerzem, no to one są bezradne wobec rakiet, jeśli są pozbawione obrony przeciwlotniczej. Tak więc ci partyzanci, ani ci z Bliskiego Wschodu, ani nie będą jeździć tymi czołgami, bo one mają nowe systemy elektroniczne, ani nie będą służyć w obronie przeciwlotniczej. Tak więc nie sądzę, żeby te siły przechyliły szale zwycięstwa na korzyść Rosjan w żaden sposób.
No tu jeszcze trzeba dodać teren. Te czołgi są dobre, kiedy mamy autostrady, jakieś dobre drogi, no to one szybko mogą się poruszać, a tu internet obiegło zdjęcie jednej z takich elitarnych brygad czołgów, chyba pułk czołgów to jest, kiedy w lesie po prostu są po wieżyczki zanurzone w błocie i całkowicie są niezdolne do jakiejkolwiek operacji. Jeśli chodzi o te straty, one są naprawdę znaczące. najgorsza to jest ta strata wizerunkowa, że armia rosyjska wygląda normalnie jak armia w ruskich kalesonach, w trokach, że tak powiem, spada, znaczy ucieka z powrotem tam gdzieś za Ural. To tego się nie odrobi, to już Putin, no, nawet nadymając się, różne tam jakieś próby propagandowe, dezinformacyjne, nic nie pomogą. I warto też porównać ze stratami w Afganistanie. Tam mamy chyba działania wojenne na przestrzeni ilu? 10 lat i straty w ludziach są już takie, jakie zadała dzisiaj armia ukraińska tym bandytom ze wschodu.
Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszą analizę. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, Instytut Sobieskiego Uniwersytetu Polski.
Dziękujemy.
Dziękujemy panu bardzo serdecznie, a z nami jest już, mam nadzieję, że się słyszymy, Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego. Panie marszałku, czy już się słyszymy?
Tak.
Super. Panie marszałku, był pan w składzie delegacji z województwa pomorskiego wraz z prezydentem Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, prezydentem Gdyni, panem Szczurkiem, prezydentem Sopotu, panem Karnowskim we Lwowie. Proszę powiedzieć, na czym polegała wasza wizyta, co udało się tam we Lwowie zdziałać?
Tak, faktycznie dzisiaj po północy wróciliśmy z Lwowa, na szczęście cało. Co ta wizyta miała na celu? No przede wszystkim spotkaliśmy się z merem Lwowa, gdyż chcieliśmy na miejscu zidentyfikować potrzeby, jakie Ukraińcy mają. Ale może zanim do tego przejdę, to kilka uwag na temat naszej podróży. Mianowicie zaobserwowaliśmy, że w stronę polską kolejka uchodźców nie jest duża, była ona mała. Natomiast utrudnienia napotkaliśmy podróżując przez Ukrainę, gdyż wjazd do każdej miejscowości jest obarykadowany. I stoją tam Ukraińcy, którzy kontrolują samochody. Największy problem jest z wjazdem i wyjazdem do Lwowa, gdyż tam tworzą się duże korki, ponieważ trzy czy dwupasmowa droga jest zwężona do jednego pasa. To jest naturalne i to państwo rozumiecie. A we Lwowie widać bardzo dużo osób na ulicach. Do tego miasta przybyło ponad 250 tysięcy uchodźców z innych stron, ze wschodniej Ukrainy i oni są wszyscy zaopiekowani przez miasto Lwów. I teraz co wynikało z naszej rozmowy z panem merem? Więc po pierwsze, około 250 tysięcy Ukraińców przybyło do 700-tysięcznego Lwowa. Zdajecie sobie państwo sprawę z faktu, jakie to niesie problemy. Wszystkie instytucje kultury, wszystkie instytucje sportowe i wszystkie szkoły wyłączone są z użytkowania i są przeznaczone na pobyt dla Ukraińców. Nauka w szkołach odbywa się w sposób zdalny. Na wyżywienie takiej rzeszy osób pan mer potrzebuje około $1 000 000 dziennie. Na samo wyżywienie, nie licząc innych kosztów utrzymania. Na nasze pytanie zadane, ile pieniędzy z Unii otrzymał na pomocy, odpowiedź brzmi zero. Pan mer powiedział w szczerych słowach: wiecie co, ja nie potrzebuję ciągłych spotkań na Zoomie. Ja już teraz potrzebuję realnej pomocy finansowej, realnego wsparcia. Nie potrzebuję second handu z zachodniej Europy, bo my sobie wszystko możemy kupić. I faktycznie sklepy są zaopatrzone, wszystko w sklepach jest, na stacjach benzynowych paliwo jest. Oczywiście ceny są wyższe, ale miasto normalnie żyje, choć czuć duże napięcie. Widać też, że obiekty zabytkowe są zabezpieczone przed destrukcyjnym działaniem wojny. I tak na przykład piękna katedra we Lwowie ma wszystkie okna zabite płytami, gdyż obawiają się utraty pięknych witraży podczas wybuchu bomb. Tak samo pomnik Neptuna, charakterystyczny dla Gdańska i charakterystyczny dla Lwowa, jest zabezpieczony z płytami OSB przed ewentualnymi uszkodzeniami wojennymi. W podziemiach ratusza urządzony jest schron i miejsca pracy dla urzędników. Podczas gdy zawyją syreny, cały urząd schodzi do schronu i tam przenosi swoją pracę. Jest tam doprowadzony internet, zasilanie awaryjne. Może się praca może się odbywać po prostu praca. Pan mer powiedział nam, że on się wsłuchał w głosy, że może być wojna i wyposażył swoje wodociągi w agregaty prądotwórcze, w odpowiedni zapas paliwa, więc w przypadku utraty zasilania może zaopatrywać Lwów w wodę przy pomocy prądu z agregatów. W pewnym momencie pan mer powiedział: muszę was na chwilkę zostawić, ponieważ odbywa się pogrzeb jednego z naszych żołnierzy. Pytamy: Andrzej, czy możemy pójść z tobą? Tak, chodźcie. Poszliśmy pod katedrę. Tam stała trumna ze zwłokami 25-letniego żołnierza, który zginął podczas tej wojny. Pan mer położył wiązankę kwiatów. Pochyliliśmy się nad tą trumną. Potem podczas rozmowy z merem powiedział nam tak: rozmawiałem z tą rodziną. Matka płacze. Wszystkie matki płaczą, bo to nie pierwszy pogrzeb, który mieliśmy u nas w Lwowie. Wszystkie matki płaczą, ale mężczyźni, ale ojcowie przestali płakać. Ojcowie, mężczyźni zaciskają ręce, zaciskają pięści i mówią, że nie przebaczą Rosjanom tego, co oni robią ich dzieciom, ich żonom, cywilom. Więc widać atmosferę takiego zmobilizowania. Są kolejki w punktach militarnych, gdzie są przyjmowani osoby chętne do pójścia na front. Jest pełna mobilizacja. Czuć taką atmosferę niepokoju, czuć atmosferę zmobilizowania. I cały naród ukraiński jest zjednoczony w walce z okupantem, w walce z Rosjanami, w walce z Putinem. My musimy wspólnie rozpocząć działać i głośno mówić o tym, że Ukraina potrzebuje natychmiastowej pomocy, a nie gadania o pomocy. Pani Dulkiewicz spotkała się z prezydentami 100 największych miast Europy. Zadeklarowali oni pomoc, materialną pomoc dla Lwowa, dla Ukrainy. Oprócz tego my Polacy, nie zważając na to, co powiedzą Hiszpanie, co powiedzą Niemcy, co powiedzą Włosi, musimy radykalnie przestać handlować z Rosją, handlować z Białorusią, zdając sobie sprawę, że wszyscy mieszkańcy Polski poniosą tego koszty. Koszty niemałe, bo pewnie energia drożeje, pewnie gaz drożeje, pewnie ropa drożeje, pewnie benzyna drożeje, ale bez radykalnych naszych kroków, nie bacząc na to, co zrobią inne narody Europy, ta wojna, wyniszczająca wojna, dalej będzie trwać. Kolejnym elementem naszej wizyty była podróż do szpitala komunalnego prowadzonego przez miasto Lwów. To jest bardzo duży szpital. Szpital na 800 łóżek, czyli taki robiący wrażenie. On wbrew pozorom, o tym to się mówi, o służbie zdrowia ukraińskiej, w części wyglądał bardzo dobrze, gdyż był szpitalem przygotowywanym na euro. Zaprowadzono nas na oddział chirurgiczny, stułóżkowy oddział, na którym 60 kilka osób to osoby ranne w wyniku działań wojennych. Podczas rozmowy z młodym lekarzem, który opiekuje się tymi chorymi, uzyskaliśmy informację, że najbardziej potrzebnymi dla nich są urządzenia i sprzęt służący leczeniu ran pola walki. I razem z prezydentem Szczurkiem, z prezydentem Karnowskim, z panią prezydent Dulkiewicz będziemy organizować zbiórkę i będziemy organizować sprzęt, na przykład specjalistyczne opatrunki, na przykład pompy do ciśnieniowego leczenia ran, aby jak najszybciej do szpitala te środki medyczne trafiły. One są naprawdę im w tej chwili i bardzo, bardzo potrzebne.
Panie marszałku,
i konieczne, i w takim kierunku ta pomoc.
Panie marszałku, wyrazy wielkiego szacunku za tę misję. Proszę przekazać też w imieniu od nas, z naszej redakcji, od naszych widzów, innym uczestnikom tej bohaterskiej wyprawy do Lwowa. Ryzykowaliście swoim życiem, swoim bezpieczeństwem, żeby wesprzeć naszych ukraińskich przyjaciół. Chciałem zapytać, no skąd taka inicjatywa władz lokalnych, bo to przecież politykę międzynarodową powinien rząd głównie koordynować, a tu taka wspaniała, bohaterska inicjatywa od władz ze szczebla samorządowego.
To jednak widać, że współpraca samorządowa i praca samorządowców doskonale się sprawdza w Polsce. To była reforma, która najlepiej nam wyszła i w trudnych czasach widać, że samorządowcy są tymi osobami, które decydują o jakości naszego życia i które w razie zdarzeń nagłych stają na pierwszej linii frontu i działają. My byliśmy również w drodze powrotnej w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu, którą utworzył pan prezydent Wojciech Bakun. Byłem pod wrażeniem profesjonalizmu przygotowania tego miejsca pobytu uchodźców i miejsca przekazywania pomocy rzeczowej łącznie z wyprodukowaną przez nich specjalną aplikacją, która powoduje to, że każdy uchodźca przestaje być osobą anonimową, jest identyfikowany przy pomocy opaski. Każdy kierowca, który przyjeżdża po uchodźców, jest sprawdzany, jest też identyfikowany przy pomocy opaski. I przykre jest to, że po 3 tygodniach samorządowcy cały czas działają, wolontariusze cały czas działają, a systemowej pomocy rządu nie widać. My nie możemy w nieskończoność polegać na wolontariuszach. W końcu musimy profesjonalnie podejść do tego problemu, albowiem wszystko wskazuje na to, że ten konflikt tak szybko się nie skończy.
Tak, Więc rzeczywiście pozwoli pan marszałek, że podkreślę, że to właśnie takie dawanie odpowiedzialności na najniższe szczeble administracji powoduje, że one jak najszybciej i precyzyjnie działają. Z kolei centralizacja, wszystko w Warszawie, wszystko rządowe, powoduje, że działanie ma dużą bezwładność, zanim tam ustawa, zanim cały rząd i tak dalej, czyli trwa to długo. Podkreśla pan marszałek, że już 3 tygodnie nie ma jasnej tu polityki wsparcia wolontariuszy i uchodźców ukraińskich w Polsce ze strony rządowej. I też te działania będą, można powiedzieć, nigdy niedostosowane precyzyjnie do infrastruktury i do potrzeb zwykłych ludzi. Stąd ta właśnie reforma samorządowa i ten kierunek cedowania coraz większych odpowiedzialności na samorządy jest jak najbardziej właściwym kierunkiem. Chciałem jeszcze dopytać, jak sobie radzicie, bo tu właśnie Trójmiasto, Pomorze, no macie bardzo blisko Rosję. Okręg ten królewiecki, kaliningradzki, czy jak to się tam nazywa. Czy są jakieś oznaki niepokoju mieszkańców Pomorza, czy jakieś właśnie wrogie sygnały ze strony Rosji, tak blisko Gdańska usytuowanej?
Zdajemy sobie sprawę z usytuowania rakiet Iskander po sąsiedzku w okręgu kaliningradzkim. ale pomorzanie i gdańszczanie należą do ludzi odważnych. My się daliśmy temu wyraz wielokrotnie podczas naszej historii, ostatnio podczas czasów Solidarności. I my się Rosjan nie boimy. My odważnie mówimy, co o nich myślimy. I z całym przekonaniem i z całym sercem chcemy otoczyć opieką naszych braci Ukraińców, którzy w sposób brutalny, bezwzględny przez Putina są zaatakowani. Mówiąc brutalnie, są zabijani.
Panie marszałku, dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Wiem, że pan ma dzisiaj napięty grafik, także dziękujemy tym bardziej.
Dobrze,
był z nami Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Pozdrawiam, dziękuję.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. Na koniec ciebie zapytam, jak...
No, przypominam tylko, że pan marszałek już drugi raz jest drugi raz, w naszej telewizji, tym razem w tym czasie wojennym. No i widać, że tu no, dał wraz z innymi przedstawicielami polskich władz samorządowych, ale także tam zdaje się poseł Paweł Kowal był, o ile dobrze pamiętam, dali bardzo piękne świadectwo. Mam nadzieję, że nie tylko takie psychiczne wsparcie dla Lwowa, ale też, tak jak już pan marszałek wspomniał, już jest organizowana pomoc na poziomie już nie Unii Europejskiej, jako tej też wielkiej, zbiurokratyzowanej machiny, ale te 100 miast Europy ma tutaj się skrzyknąć i już dać zastrzyk gotówki, bo jak widać, tego Lwów najbardziej dziś potrzebuje.
Na koniec dzisiejszego programu chcesz coś dodać odnośnie twoich przewidywań, jak to, jak dalej wojna będzie się toczyć, czy coś wyjdzie z tych misji pokojowych, czy to gdzieś teraz będzie się tak ślimaczyć gdzieś tam?
No w ramach tej dotychczasowej wojny i tej wojny konwencjonalnej Rosja poniosła ogromną klęskę. To już ustaliliśmy, to już cały świat wie. Oczywiście jest ich jeszcze tam bardzo dużo, jeszcze są groźni, szczególnie teraz jako tchórze i ludzie z obcej cywilizacji, z jakiejś Azji, z Mordoru, strzelają do cywilów. Sytuacja kolejki do sklepu po chleb, 10 osób zabitych, celowy atak na schron w Mariupolu, w teatrze, gdzie opisane z dwóch stron wyraźnie tego budynku dieti, żeby Latczyk widział, no to Latczyk ruski, czyli zbrodniarz wojenny, zbrodniarz Putina, celuje bombę prosto właśnie na ten schron z kobietami, z dziećmi. To są mordercy, którzy już przegrali, już no, w jakimś takim szale kontynuują swoją zbrodnię. Niestety świat patrzy nadal dość biernie, bo tu informacje dochodzą, że sankcje, wiesz, kiedy mają wejść w życie, te już ogłoszone na Rosję?
W czerwcu jakoś?
4 czy któregoś czerwca, no to już są jaja.
Tak strzeliłem,
jakieś.
Ale...
No tak, tak, no w czerwcu. A na przykład dlaczego...
To przecież jak wojna się rozpoczęła, no to tam mieli odciąć się od tego Swifta, to tam powiedzieli, że 10 dni im dają jeszcze transakcje.
Żeby jeszcze i dwóch głównych banków nie tego. Także Europa w rzeczywistości, czy Zachód szerzej, ale Europa Zachodnia głównie, tak naprawdę wspierają dzisiaj materialnie Putina i nie tylko materialnie. A dlaczego na przykład czołgi i wozy bojowe rosyjskie mają francuski bardzo dobry sprzęt do sterowania w nocy. Noktowizory, różne celowniki.
Nie tylko francuskie dzisiaj były.
A czekaj, że... no niemiecki, chcesz o Boszu powiedzieć.
Boszy,
no
tak, te tigry, tak.
No właśnie. Dlaczego sprzęt kacapa uzbrojony jest w najlepsze oprzyrządowanie niemiecko i francuskie? Chociaż przecież był zakaz sprzętu od 2014 roku.
A Bosch, wiesz co, mówi, że oni sprzedają, bo nie wiem do końca, jakie części tam chodziło, ale oni powiedzieli, że te sprzęty to nie sprzedają wojsku, tylko sprzedają prywatnym, żeby montować w cywilnych samochodów.
Dwa sposoby, w jaki...
Przypadkowo tak się znalazły w tych pojazdach.
A sposoby, w jaki Germaniec i Franca wspierają zbrodniarzy rosyjskich, to pierwsze, że oni cywilny sprzęt sprzedają, a w rzeczywistości jest to sprzęt wojskowy, idzie na wyposażenie bojowych wozów czy śmigłowców i tak dalej. Drugi sposób, sankcje obejmują...
Tak,
sankcje obejmują sprzęt, umowy po 2014 roku. A jak jakaś firma miała umowę przed, noż to sprzedaje dalej, nie? Takie jeszcze dodatkowe smaczki tu na Twitterze podałem. Bardzo, bardzo interesującą informację, którą już wcześniej tu myśmy podejrzewali, że tak jest, teraz już są, pojawiają się dowody, że to odejście w kierunku ekologicznej energii, czy tam, wiecie, wiatrowej, pierdowej, czy jakieś elektrosajuzy, nie? I tak dalej. To jest wszystko po to, żeby zlikwidować węgiel, dzięki któremu Europa, a szczególnie Polska, byłaby niezależna energetycznie, a w to miejsce wprowadzać coraz większe uzależnienie od ruskiego gazu. Czyli zobaczcie, te wszystkie proekologiczne, zielone tego, co jest w środku, jak arbuz. No z wierzchu zielony, a w środku co? No czerwony jak kacap. No tuż teraz wiecie, myślę, że czas, żeby polscy górnicy tu z Zagłębia Lubelskiego, Śląskiego, czy na zachodzie Polski górnicy węgla brunatnego, żeby teraz wasi przedstawiciele twardo, to właśnie teraz, trzeba twardo z tym rządem negocjować. Po pierwsze, stop na import ruskiego węgla, bo on cały czas idzie po kilkanaście milionów dolarów dziennie. Polska Putinowi na wojnę płaci, importując węgiel. Po drugie, skończyć te bzdurne mrzonki o jakiś nie wiadomo czym i ograniczaniu czarnego złota, czyli polskiego węgla. Jeśli chcecie gazu, proszę, gazyfikujmy pod ziemią. Polska ma opracowane technologie. Dzisiaj wszystkie te związkowe, że tak powiem, przedstawicielstwa górników powinny być w Warszawie i żądać w świetle kamer od premiera, taki popierający i tak dalej. Koniec z likwidacją polskich kopalń. Koniec z przestawianiem się na nie wiadomo jakieś wiatrowe pierdy. Polskie czarne złoto. To jest podstawa naszej energetyki i będziemy płacić rachunki za energię w postaci 1/3 tego, co mamy w perspektywie bardzo krótkiej. To już w ciągu paru miesięcy, a najdalej parę lat można załatwić tę gazyfikację i tak dalej.
Powiem ci, przerwę ci, wiesz, kto nawet napisał, że musimy zwiększyć wydobycie właśnie tych konwencjonalnych źródeł energii.
No już nie wiem, ale czekam.
Kto? Elon Musk. Powiedział, że nienawidzi tego pisać, bo to jest ten człowiek między innymi, który zajmuje się Teslą chyba, tak? Tymi samochodami elektrycznymi. Powiedział, że no w dzisiejszych czasach musimy wrócić do zwiększenia wydobycia, żeby właśnie uniezależnić się od Rosji.
Patrzcie, ile lat my mówimy wić pod prąd. A teraz taki mędrzec Elon Musk doszedł do tych rewelacji. Zresztą jakie to proste. Widzicie, agenci nami rządzą, dlatego rozkładają naszą gospodarkę i cały świat zachodni. Przypominam, samochody elektryczne. Największe badziewie, jakie do tej pory wymyślono. Po pierwsze, strata energii. Ciężarówka 3,5 tony, nagle, no to tam dostawcza powiedzmy, nagle musi mieć 4,5 tony, bo tych baterii będzie wozić wszędzie, nie? Jaki to jest ogromne marnotrawstwo.
Nie chodzi o napęd elektryczny, bo ten jeszcze, te silniki tam są w miarę dobre, tylko chodzi właśnie
mówię o samochodach.
Zapas magazynowania,
bo to chodzi o magazynowanie, a nie mówię o silnikach elektrycznych, tam gdzie mamy dostęp do trakcji, do sieci, no to silnik elektryczny jest super, no toż tam mówię do inżynierów, no, przepraszam, do laików też, no to oczywiste jest, że chodzi o samochody elektryczne. To jest ogromne marnotrawstwo, nie? Wozimy tonę na zwykłym dostawczaku, to tak jakby tonę węgla załadować i wozić, że tak powiem, przy każdym kursie, nie? To przecież dodatkowe ilości energii na przełożenie tej tony złomu tego akumulatoryjnego idą. Dalej, jak to się zapali, to tego w ogóle nie można zgasić. Teraz jakiś tam statek wiózł te badziewie elektryków tych, nie? Jak się zaczął palić, to nie wiedzą, co z nim zrobić. Nie mogą go ugasić, bo to jest jakoś samo się napędza i tak dalej, ten płomień. Nie wiadomo, czym to gasić. A jaka przy produkcji jest ogromne zanieczyszczenie środowiska. Tam metale ziem rzadkich, przeróżne, niezdrowe technologie. A teraz jeszcze utylizacja tego dziadostwa.
Ale o tym już mówiliśmy, może
zwykły węgiel, zwykła ropa. Pali się cudownie, tam troszkę wody i dwutlenku węgla i koniec. A tu mamy zanieczyszczenie planety na skalę gigantyczną. Ale jeszcze ostatnio...
Także o tych samochodach już wiemy.
Pozwól, że jeszcze jedno...
Dostaliśmy informację od Czarka, artykuł na Interi. Według analityków PKO, nie wiem czy wiesz, ale od czasu agresji Rosji na Ukrainę import gazu z Rosji do Europy Wzrósł.
Aż to, 40%. Czy myślisz, że ja nie wiem, że hitlerowcy z komunistami dalej współpracują?
Jeszcze odnośnie tych
Pakt Ribbentrop-Mołotow dalej działa?
Francuzów i Niemców, pamiętasz wiele lat temu już, bo to wydaje mi się, że 14-15 rok, głośno było wtedy o właśnie kontrakcie francuskich stoczni na okręty typu Mistral.
Desantowe.
Tak się nazywały. Tak. I długo tam zajęło Francji przekonywanie Francuzów, żeby tym Rosjanom po tej agresji na Krym, na Donbas im tego nie sprzedawać. Zobacz, że pewnie by teraz zostały użyte na tą Odessę. One tam po wielkich bojach w końcu trafiły chyba do Egiptu, tak? No i tam zostały. Ale widać, że tam te związki Francuzów z Rosjanami są silne, są od wielu lat.
No tak, to mówimy, że to Europa Zachodnia, głównie Niemcy i ich przydupas i tak dalej, nie? To oni wykarmili Putina, to oni go uzbroili. Oni mu przede wszystkim, jak prezydent Trump właśnie słusznie to pokazywał, oni dali mu ogromne ilości pieniędzy, miliardy dolarów za uzależnienie Europy od ruskich surowców energetycznych. To oni wyhodowali tę armię morderców, tych orków Putina. Ale jeszcze jest ciekawsza rzecz, bo tu już wiemy, pani Hania Shen podaje, że Xi Jinping, licząc na szybkie zwycięstwo, taki blitzkrieg Putina, już na jesień tego roku planował blitzkrieg, żeby zająć Tajwan, żeby najpierw osłabić morale, miał pokazać, zobaczcie, Ukrainę łyknął Putin, Stany Zjednoczone nie pomogły, noż to jak my łykniemy was, to też wam Stany Zjednoczone nie pomogły, no to się poddajcie od razu bez walki. Taka była mniej więcej linia propagandowa. Zobaczcie, że ruska narracja w Konfederacji, w innych tych ośrodkach, gdzie umiejscowiona jest ruska onuca, to też takie, że nam nie pomogą USA od razu pierwszego dnia wojny. Tu już od razu. Nie, tutaj...
To jeszcze przed wojną mówili.
Ale to już przeróżne tam Bartosiki, nie?
Czy to jakiś nie tam,
że tutaj USA nie pomogą i tak dalej. Taka narracja Jałta była ciągle powtarzana. I dzisiaj Bardzo ciekawy wniosek. To gdzieś u jakiegoś tam twitterowicza, publicysty przeczytałem. Dzisiaj nie ma trzeciej drogi, bo wcześniej no to mówiono, no nie Rosja oczywiście, no ale i nie Stany Zjednoczone. To co? Trzecia droga.
Szwecja.
Chiny bierzemy. Nie, to PiS przecież, to Duda i to mówiliśmy tu wielokrotnie. Dzisiaj to jeden z publicystów napisał na Twitterze, dzisiaj kto powie o trzeciej drodze, sojuszu z Chinami, tej jedwabnym pasie czy gorzej, nie, to jest ruski troll. To jest ruski troll. Już patrzcie, Hania Shen, idź pod prąd. Mówimy o tym już z 5 lat przynajmniej, a może i więcej.
Zobaczcie też, że w tyle się z nas wyśmiewano, że wszędzie tu ruskich agentów widzimy. Pokażcie nam jednego teraz, który się nie sprawdził, który nie pokazał się rzeczywiście bardzo prorosyjski w tym czasie, gdzie już chyba no, trudno być prorosyjskim przypadkowo, tak powiedzmy.
Taki ksiądz liberalny, chyba Kramer, właśnie no, już pokazał to, co my pokazujemy od wielu lat, towarzysza Cejrowskiego.
Tak.
Towarzysza Cejrowskiego, mówicie, to niby tu był lansowany jako wzorowy katolik.
A wszyscy kazał, tak okazują się tacy arcykatolicy.
Tak, to jest Putina metoda. To wszyscy ci arcykatolicy, to w rzeczywistości cerkiew, tam KGB czy jakaś tam inna. Ale można to pokazać, że on kazał tam odmawiać jakieś modlitwy katolickie, żeby tam coś dostać, autograf czy coś takiego.
Nie, zdjęcie chyba. Zdjęcie za zdrowawkę, coś takiego.
Coś takiego. No to widzicie teraz, jaka to była taka brutalna, można powiedzieć, tu powinni katolicy oskarżyć dzisiaj, mnie oskarżaliście, nie? To zobaczcie, czy to, co zrobił z waszą religią towarzysz Cejrowski, to nie jest obraza waszych uczuć religijnych? Przecież on zhańbił waszą katolicką religię, używając ją do obrony zbrodniarza Putina. Co robi dzisiaj papież, że rozmawiał z KGB i tam bił pokłony? No to już może kiedy indziej o tym porozmawiamy, ale to, co mówiliśmy, jest jasne. A zobaczcie, gdzie jest towarzysz Czarnek?
Schował się chyba gdzieś. Może...
Ktoś widział?
Tak, często? Ale... A Ziobro?
Też jakoś cicho siedzi.
Tak,
towarzysz Czarnek zaczynał tak swoją tą karierę polityczną jako wojewoda lubelski. Ja akurat no, znałem to towarzystwo pisowców lubelskich, po 2010 roku, a nawet wcześniej. Tu zaproponowałem jako szef UPR-u lubelskiego w 2009 roku taką współpracę, wspólną listę, żeby wreszcie odwrócić te różne lewicowe eksperymenty. No to się tam udało, mniejsza z tym. No i tam już jak wygrali, no to ja tak się ich pytam, tych z otoczenia najbliższego Czarnka. Dlaczego chcecie tu sprowadzić firmy chińskie? Tam chodziło właśnie o wydobycie węgla na lubelskim Zagłębiu i tak dalej. Tam była taka sprawa. A otoczenie Czarnka mi mówi. Co ty, jacy komuniści? To tylko business as usual. To znaczy oni tam nie po angielsku, ale to jest tylko biznes. Co ty tu nam opowiadasz i straszysz nas jakimiś komunistami, że z tego kłopoty będą? Najbliższe otoczenie towarzysza Czarnka.
Przypadek, że teraz zniknął, nie sądzę, jak to się mówi. Przechodzimy do ogłoszeń. Zachęcamy do wzięcia udziału w tygodniowym eksperymencie Biblia w czasie wojny. Jest on dostępny na stronie bibliawczasiewojny.pl. To jest nowa strona. Zachęcamy do wejścia. Zachęcamy, dziękujemy też za grafikę Pray for Ukraine Oldze Kurysz. To jest młoda Ukrainka. Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Instagramie. Tam wkrótce pojawią się kolejne grafiki, kolejne rysunki. Dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00 czas na Idź Pod Prąd dogrywkę. O 20:30 Studium Ewangelii Jana pod tytułem Jeszcze tylko krótka chwila. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego uwierzyliśmy papieżowi, dzisiaj mamy wojnę, kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, ogłoszenie pierwszej krucjaty przeciwko husytom. Pokażemy wam także podziękowania od Ukraińców dla Polaków za pomoc humanitarną, którą dostali, to już za chwilę. Przypominamy wam tradycyjnie o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Utrzymujemy się dzięki waszym datkom, waszemu wsparciu. Jesteśmy od niedawna na Patronite, patronite.pl/idźpodprąd. Inne metody wsparcia, idźpodprąd.pl/wsparcie. Też przypominamy, że jedną z form wsparcia naszej telewizji jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z naszą telewizją młodzieżową Fundację Twój Ruch. To jest nazwa, trzeba wpisać Fundacja Twój Ruch i podać numer KRS 40 456 259. Mam też informację od Michała, na dzisiaj mamy 590 gitar, przekroczyliśmy połowę miesiąca, przekroczyliśmy też połowę naszego celu, także wygląda to, że jest dobrze. Przypominamy o wsparciu, właśnie zbieramy, ty nawołujesz, zwykle wzywasz do tego, żeby 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 590, także zostało jeszcze trochę czasu. W marcu zachęcamy was bardzo do wsparcia naszej telewizji. Będziemy się już z państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Chcesz jeszcze coś dodać?
Jeszcze ktoś, jeśli ktoś chciałby duchowej strawy na ten czas wojny, to na naszej stronie internetowej jest już takie 7-dniowe studium Biblii. Jeden tydzień można poświęcić właśnie związanej Biblia a wojna. Także zapraszam.
Zapraszamy, widzimy się o godzinie 18:00, a my się już będziemy z państwem żegnać. Dziękujemy i do zobaczenia.
Jadąc dzisiaj samochodem, zobaczyłem wielki plakat, taki mniej więcej jak teraz na zdjęciu widzicie, gdzie na białym tle, czarnym wielkim drukiem, takie słowa: niech zstąpi duch twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. JP2. Nie będę dużo mówił na temat bezsensu takiego stwierdzenia. Powiem jedynie, że nawet Kościół katolicki uznaje, że Duch Święty zstąpił mniej więcej 2000 lat temu, w Dzień Zielonych Świąt albo w Dzień Pięćdziesiątnicy, inaczej to jest nazwa tego samego święta. Czyli Duch Święty zstąpił mniej więcej 2000 lat temu, a teraz papież wypowiedział takie słowa, no i wszyscy się tym jarają, że to niby upadek komunizmu, to w odpowiedzi na modlitwę papieża. Widzicie więc podwójne kłamstwo. Pierwsze, że papież mówi, że Duch Święty nie zstąpił 2000 lat temu, tylko teraz na jego słowa. Drugie kłamstwo, że komunizm upadł i że jest to w odpowiedzi na modlitwę papieża. Komunizm nie upadł. I to kłamstwo jest powodem tej wojny, gdzie teraz giną setki, tysiące niewinnych dzieci, kobiet i cywilów. Bo gdyby ludzie naprawdę obalili komunizm, to dzisiaj ani Xi Jinping, ani Putin nie groziliby światu i nie zabijaliby tak, jak to się dzisiaj dzieje. Zobaczcie, kłamstwo niesprostowane, nienaprawione prowadzi do wojny. Dlatego my mówimy, my chrześcijanie mówimy, stójcie w prawdzie, poznajcie prawdę. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli żyjecie w kłamstwie, będziemy szli w kierunku coraz większego kłamstwa, coraz większej niewoli, a potem wojny, nieszczęść, zabójstwa. Uwierzyliśmy papieżowi, dzisiaj mamy wojnę. Czas uwierzyć Jezusowi Chrystusowi.
Witam was wszyscy. Dzisiaj mamy 21 dzień wojny. Tak jak wiecie, wszyscy moi kochani, ja żyję w Czernowicach. Jest to blisko do Rumunii. Chciałam bardzo serdecznie wam wszystkim podziękować za pomoc, jaką nam daliście. Agnieszka z Pawłem, Elek i Romka i wszystkim innym, którzy dołączyli się do tej pomocy. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Dostaliśmy dużo wspaniałych rzeczy. My codziennie przyjmujemy od 100 do 160 osób. Dajemy im wyżywienia, ubrania, kosmetyki, dajemy rzeczy z sobą. Także naprawdę jest to wielka pomoc, bo ci ludzie przyjeżdżają bez niczego. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i bardzo serdecznie wam dziękujemy.
Dobry dzień, mnie nazywam Jegor, ja jestem z Kijowa, ja переселенец. Был вынужден эвакуировать свою семью, жену, двое маленьких детей, 1,5 и 4,5 года, в Румынию для обеспечения безопасности. Сейчас большое спасибо друзьям из церкви Вифиль, которые дали кров, помогли, делают очень большое дело. Каждый день пересылаются гуманитарные грузы в города Харьков, Киев, Мелитополь. И идет помощь, еда, одежда, то, что нужно сейчас людям. Вот здесь команда действительно работает на благо. Огромное им спасибо. Благодарен за все и максимально стараюсь быть полезен. Большое вам спасибо.
Siedemnastego marca 1420 roku podczas obrad Sejmu Rzeszy we Wrocławiu legat papieski Ferdynand de Palacios odczytał wydaną przez papieża Marcina V bullę Omnium Plasmatoris Domini, wzywającą wszystkich wiernych katolików do walki przeciwko wiklefistom oraz innym heretykom. W taki sposób zostali określeni zwolennicy Jana Husa. Papież obiecywał odpusty tym, którzy wezmą osobiście udział w krucjacie, tym, którzy na swój koszt wyślą kogoś, kto będzie brał udział w walkach, oraz tym, którzy będą modlić się i pościć na intencje powodzenia wyprawy. Dowódcą krzyżowców został cesarz Zygmunt Luksemburski, który spodziewał się w ten sposób odzyskać koronę czeską. Dwa dni przed ogłoszeniem bulli z rozkazu Zygmunta został stracony zwolennik Husa Jan Krasa. Ponieważ nie chciał się wyrzec swoich przekonań, najpierw włóczono go końmi po Wrocławiu, a potem spalono na stosie. Poruszeni wezwaniem papieża, rycerze zbierali się pod Świdnicą. Chętnych do walki z husytami było bardzo wielu, być może ponad 100 tysięcy z 30 narodów. 30 czerwca 1420 roku krzyżowcy podeszli pod Pragę, bronioną przez około 9 tysięcy Czechów, i rozpoczęli oblężenie. 14 lipca doszło do bitwy o Witkowe Wzgórze, której kilkudziesięciu Czechów, w tym trzy kobiety, pokonało parę tysięcy krzyżowców. Podniosło to bardzo husytów na duchu. Zmusili wojska Zygmunta Luksemburskiego do odstąpienia od oblężenia, a w listopadzie zadali im wielką klęskę pod Wyszehradem. Krucjata przeciwko husytom zorganizowana na wezwanie papieża skończyła się zupełnym niepowodzeniem. Podobnie jak cztery następne, husyci przegrali dopiero wtedy, gdy zaczęli walczyć między sobą.